każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Maciej Noskowicz, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. Żużlowcy Falubazu wrócili z obozu w Świnoujściu. Obóz udany, jak słyszymy, spełnił walory, przede wszystkim integracyjne. No i o tym obozie, zgrupowaniu u nas Piotr Żyto. Trenera Falubazu pytamy o Świnoujście, ale także o możliwe pierwsze kółka jego podopiecznych w tym roku.
My jako radiowcy byliśmy u was na zgrupowaniu w Świnoujściu. Było to na początku zgrupowania, w związku z tym chciałbym pana zapytać o takie podsumowanie, co zostało zrealizowane i przede wszystkim walory fizyczne to pewnie raz, walory przygotowawcze, ale walory również, a może przede wszystkim integracyjne, to dwa. Krótko mówiąc, jak to Świnoujście wam wypaliło?
Na pewno trafiliśmy z miejscem, bo i ośrodek był super. Jedzenie też każdy miał dla siebie, znalazł coś, co mógł zjeść, co chciał zjeść, nie było tak, że jedno danie każdy miał i to zgrupowanie miało podsumować ten okres przygotowawczy, bo w ciągu tego tygodnia nikt z zawodników nie złapie formy przez tylko trenowanie przez tydzień. To było widać, że zawodnicy są przygotowani, że były inne ćwiczenia niż mieli w swoich tam rozpiskach robione. Na pewno najwięcej zmęczył aerobik, pomimo tego, że to się wydaje tak o aerobik. Dwa razy mieliśmy te zajęcia. No to po pierwszych się podlał strasznie, tak? Były zajęcia na sali, mieliśmy nową salę do dyspozycji. Były zajęcia i w terenie, na plaży. Jeśli dmuchało, mieliśmy też obok. Zresztą na pierwszych zajęciach tam było widać, że biegaliśmy po parku. Super też miejsce do biegania. Była siłownia taka pseudo, ale zawsze coś tam można było poćwiczyć w hotelu. Były sauny, baseny, także no, różnorodność duża. Plan żeśmy zrealizowali w 100%, także zadowolony jestem z tego spotkania. Też można powiedzieć, że zawodnicy dostosowali się do reguł rygoru, bo 7.30 codziennie rano była taka zaprawa półgodzinna, bieg nad morzem, troszkę takiej rozgrzewki. I to pewnie wszyscy w tym uczestniczyli, także że to też jest, myślę, jakiś plus, że nie było jakiejś takiej gwiazdy, która powie, nie idę, bo mi się nie chce, tak? Wszyscy trenowali równo, także to też wpływa na atmosferę potem w drużynie, że nie było jakichś fochów, nic, wszystko fajnie i no, integracja też była, bo pograliśmy w kręgle, byliśmy na kabarecie, także no, trochę tych rzeczy zwiedzaliśmy, browar, zawodnicy się dowiedzieli, jak to piwo się tam robi, waży. Śmieszne było to, że ubrali nas takie te czepki, takie fartuchy z watoliny, jeszcze kapcie te mieliśmy jednorazowe w szpitalu, to żeśmy się śmiali, że zostaliśmy zabezpieczeni przed koronawirusem, nic nam nie grozi, tak? No ale pozwiedzaliśmy, popatrzyliśmy, także że wiemy, jak to wszystko jest produkowane i myślę, że ten obóz spełnił swoje założenia, o właśnie.
Można powiedzieć tak, że starsi to też widziałem wielokrotnie, że dają radę, natomiast chciałem pana zapytać o pańskie obserwacje typowo szkoleniowe, jeśli chodzi o młodych zawodników. Czy to już jest tak, że oni właściwie w niczym nie odstawali, jeśli chodzi o kwestie fizyczne w kontekście tych starszych? Nie ma żadnej różnicy? Czy właśnie ta młodzież musi jeszcze trochę pracować? Czy to już po prostu się zatarła ta różnica?
Na treningach tak tego nie było widać. Było tak, że ci młodzi dorównywali starszym zawodnikom i też fajnie się wkomponował i EPSN, i Kwech w ten zespół. No, Antoniu to już nie wspomnę, bo też jest fajną postacią i też na początku był taki skryty, dopiero troszkę się rozkręcił na obozie. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak samo Janek Kwech i EPSN z drużyną pobyli trochę i zupełnie też inaczej już podchodzą do wszystkiego. No właśnie można powiedzieć, że obcokrajowcy mieli trochę problemów. Niedużych, no ale widać, że troszeczkę odstawali od tego, nie? Także, że nasi młodzi zawodnicy to mogę powiedzieć, są przygotowani bardzo dobrze.
Tak, ci zagraniczni, można taki wniosek wyciągnąć, że jednak mimo wszystko w innych krajach niż w Polsce aż takie wielkie wagi do fizyki się nie przywiązuje, czy po prostu każdy ma tak zindywidualizowany model przygotowań do sezonu, że później jak całą drużynę pan ma do dyspozycji, to pewne różnice można zauważyć?
Wiadomo, że trening indywidualny to nie jest to samo co z drużyną, bo indywidualnie, to czasami jest tak, jak się reżimu sobie nie nałoży, to tak jest. Wiemy, że JPSM pracuje i też mu ciężej jest po prostu wyrwać się na treningi. Na pewno widać u niego jeszcze takie braki w rozciąganiu i tak dalej. I Janek, bo nie można tego powiedzieć do Waculika, odnieść tych samych spostrzeżeń, bo tutaj Martin to brylował prawie, że nie. Także tutaj Antonio też jest bardzo dobrze przygotowany. Tutaj, ja mówię, no Duńczycy troszkę i Janek, a reszta to super.
Pewna integracja, również rozmowy. Zdaje się, że sporo czasu spędzaliście właśnie na takich dyskusjach, chociażby o tej słynnej, osławionej tabeli biegów. Niech ta tabela w końcu wejdzie, bo na razie chyba tylko teoretycznie wszyscy wszystko rozważają. Natomiast pan pewnie już się przyjrzał dokładnie w 100% i no właśnie, poinformował pan zawodników, jak to wszystko będzie wyglądać, czy oni może jakieś wnioski mają, czy pan ma jakieś wnioski, czy to wszystko wyjdzie w praniu.
Mieliśmy jedno spotkanie takie organizacyjne na początku, w dniu przyjazdu, żeby potem nie zagłosić sobie w toku innych ćwiczeń i zajęć. I tam właśnie każdy dostał tą tabelę do ręki, zostało wytłumaczone, jakie zmiany są, dużo jest też korzystnych zmian. I teraz myślę, że nie będzie problemów z numerami, bo ta tabela nie faworyzuje kogoś nie dołuje. Także myśmy przedyskutowali tą tabelę. Też jest taki teraz według tej nowej tabeli taki motyw, że kiedyś jedynka, dwójka zawsze po polaniu jechali, nie? Jak była równanie toru, no to jedynka, dwójka. Teraz to się wszystko pozmieniało i nie tylko ci zawodnicy, ale jeszcze inni będą też startować po równaniu. Także to się wszystko wyrównuje i szanse będą równiejsze, można powiedzieć. I kto wie, czy czasami jeden numer nie będzie lepszy niż drugi. Odnośnie mówię, jak już będziemy mieli u siebie skład, bo na wyjazd trzeba będzie podawać wcześniej swój. Ty gospodarze mają tą troszeczkę tego handicapu, żeby tą drużynę sobie odpowiednio poustawiać od przeciwnika.
Czy zgadza się pan z taką tezą, że taka nowa tabela, ona wzmacnia rolę i zmysł taktyczny menadżera, że zawodnicy, wiadomo, no musi pan kogoś ustawić pod 9, 10, 11, ale właśnie jak to zrobić i pod którego przeciwnika jak pojechać? No teraz szablonem chyba nie będzie można jeździć tak jak do tej pory.
No na pewno daje to większe możliwości taktyczne i ustawienie zespołu trenerowi czy menadżerowi, bo do tej pory, tak jak powiedział, był szablon i jechali i każdy wiedział, już z tym jadę 3 razy, potem z tym jakaś zmianka, potem i tyle. No teraz jest inaczej.
Kiedy na tor, panie trenerze? Ja wiem, że to pytanie pewnie się będzie pojawiać codziennie i od różnych osób związanych bądź niezwiązanych z żużlem, no ale właśnie, co my na początku marca wiemy, jeśli chodzi o naszą nawierzchnię i o ewentualne pierwsze treningi?
Nasza nawierzchnia nie jest w złym stanie, no jednak my musimy najpierw zamontować dmuchane bandy, które przyjdą nowe. I tu jest problem, bo dopiero 10 mamy odbiór delegata z Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Z tego czasu nie możemy jeździć. No zawsze było tak, że licencja toru była wydawana do końca marca roku następnego. Nasza w związku z brakiem homologacji tej bandy dmuchanej straciła ważność. No i szukamy torów. Na razie na tą chwilę wygląda to trochę kiepsko, bo wszędzie jest taka pogoda, że popada, potem troszkę są go poszedzi, znowu popada. Nie można tych torów dobrze przygotować. Ale staram się być w kontakcie z kilkoma kolegami i jeżeli tylko będzie możliwość, to na pewno wyjedziemy.
Brak zimy, brak mrozu przede wszystkim wpłynął korzystnie, niekorzystnie? Miał jakikolwiek wpływ na nawierzchnię, na to, co jest teraz? Czy może, nie wiem, za duża interpretacja, że jak nie było mrozu, to ta nawierzchnia jest lepsza, gorsza? Jak pan na to patrzy?
No łatwiej będzie przygotować chyba ten ter, bo on nie będzie tak zmrożony do końca, jak kiedyś był, bo robiło się treningi w niektórych miejscach rano, bo po południu ten tor puszczał, ten mróz puszczał i dopiero wtedy można było coś robić. Teraz jest to inaczej i myślę, że szybciej będzie można te tory przygotować do startu. Komuje musi być trochę słonka na wiatru, żeby to ten tor spod spodu, z tej wierzchnią warstwę przesuszyć, bo trzeba to wtedy przebronować, zobaczyć, jak to jest i żeby ta nawierzchnia była w miarę dobra potem i bezpieczna do pierwszych treningów.
W połowie marca jest planowany pierwszy sparring w Opolu pana rodzinnym. On na ten moment dojdzie do skutku, czy to jest za daleka perspektywa i się właściwie codziennie może coś zmieniać?
Wszystko zależy od pogody. No my planowaliśmy, plany są, tak, a co z tych planów wyjdzie, zobaczymy. To no, wszystko ma wpływ pogoda i na to liczymy, że będzie ona w porządku. Wiem, że tam w Opolu te też czynią starania, żeby może jeszcze pod koniec tego tygodnia wyjechać na ten tor, jeśli tam, to też skorzystamy z tego toru i myślę, że teraz to czarnowictwo, trzeba by mieć białą szklaną kulę i patrzeć, co tam będzie. No, prognozy pogody też są zapowiadane takie, czasami się zmieniają i to różnie bywa. Tak, no, spokojnie, bez nerwów czekamy. Jak się tylko coś okaże, że możemy jechać, na pewno wyjedziemy.
Inauguracja Ekstraligi na początku kwietnia. Pierwsze spotkanie Falubas rozegra w Rybniku przeciwko ekipie Beniaminka Rowu. Rybniczanie są skazani na degradację, przynajmniej teoretycznie. Pytanie, jak będzie na torze w Rybniku? A pytamy naszego eksperta. Jest nim Andrzej Loch, dziennikarz Telewizji Polskiej. Andrzej, za miesiąc rusza Ekstraliga Żużlowa i Falubas na dzień dobry na inaugurację pojedzie do Rybnika na mecz z Rowem. Z Rowem, którego właściwie wszyscy albo prawie wszyscy bez wyjątku wskazują na degradację. Bo Row na papierze wygląda słabo, bardzo słabo, jeszcze bez Grega Hnykoka to już w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Rybniczanie kandydatem numer jeden do odstrzału. No to co? To Zielonogórzanie, jeżeli mają jakieś ambicje, to muszą, powinni tam wygrać, tak? Jakbyśmy mogli pospekulować przed tym pierwszym meczem na południu naszego kraju. Czy wręcz przeciwnie, to Rybniczanie będą chcieli wyrwać zwycięstwo na inaugurację, żeby jeszcze żyć.
Dwa lata temu mieliśmy taką sytuację, że na pierwszy mecz jechaliśmy do Tarnowa. Wtedy Unia też była wskazywana przez wszystkich jako taki ten pierwszy do spadku i było pewne, że kto straci w Tarnowie punkty, ten będzie miał ciężko. Falubas tam stracił punkty, chociaż prowadził na początku meczu i później do ostatniej kolejki bił się o utrzymanie. Unia, co prawda, była wtedy, patrząc personalnie, zdecydowanie silniejsza niż Row, jednak ja bym tego Rowu nie lekceważył i to nie dlatego, że w sporcie nie wolno lekceważyć nikogo, bo to potrafi zabić czasem, ale z racji tego, że to jest pierwsza kolejka, że są jeszcze sparingi, że jeszcze dużo do tego czasu może się wydarzyć, że ktoś może zaskoczyć ten jeden, jedyny raz na początku sezonu i później już praktycznie cały sezon nic nie jeździć, ale w tym pierwszym meczu pojedzie. Pierwsza kolejka zawsze rządzi się swoimi prawami. Falubas musi ten mecz wygrać. Kto straci punkty w Rybniku, jeśli ktoś straci w tym roku, ten będzie miał duży problem z awansem do rundy playoff. I to będzie się sprawdzać. Moim zdaniem Falubas ten mecz wygra, ale też będzie jednak taka nerwówka trochę przed tym meczem, bo też do końca ten Row nie jest sprawdzony. My do końca nie wiemy, jaką on siłą dysponuje.
Chyba źle się stało, że na Rybniczan Falubas trafia na początku, bo może trzeba było jechać na przykład do Leszna, gdzie raczej wiadomo, że Falubas nie powinien wygrać, przynajmniej w pierwszych kolejkach, nie obrażając tutaj nikogo. Krótko mówiąc, spekulując, patrząc na ten kalendarz, czy to dobrze, że właśnie Rybnik jest tym pierwszym rywalem Zielonogórzan, czy jeżeli mają w Falubazie ambicje, to nie ma to żadnego znaczenia?
Jak będzie mecz wygrany, to bardzo dobrze, bo przynajmniej ten Rybnik już będzie za Falubazem i będzie można ze spokojem spoglądać na kolejne spotkania. Pewnie lepiej byłoby zacząć w ogóle spotkania u siebie, na swoim domowym torze, na którym można się przygotować i dobrze zacząć u siebie od zwycięstwa. Więc jeżeli miałbym wybierać coś poza Rybnikiem, to wolałbym pojechać u siebie.
Zastanawiam się, czy dużym atutem może być osoba Piotra Żyto, który jest doświadczonym trenerem, menadżerem i przede wszystkim prowadził ekipę rybnicką. Krótko mówiąc, czy może odczytać tor szybciej niż inny menadżer?
Może on mieć znaczenie bardziej w kontekście dyspozycji juniorów Zielonogórskiego Klubu, że trochę im podpowiedzieć, jak się poruszać na tym rybnickim torze, który też trochę jest specyficzny. Co prawda on tam został przebudowany pewien czas temu, ale on, pokonywanie tych łuków jest trochę jednak inne niż na pozostałych stadionach. Tam trzeba wiedzieć, jak wejść, żeby dobrze wyjść, na przykład bliżej krawędnika, więc moim zdaniem w tym kontekście takich porad, jak poruszać się na tym torze i w tym kontekście na pewno osoba Piotra Żyto będzie pomocna.
A jeżeli już poruszyliśmy temat menadżerów, oni chyba w tym roku będą mieli szalenie ważną rolę do odegrania, bo przecież jest nowa tabela biegu. Tabela, która pozwala menadżerom na dużo, bardzo dużo, na pewno na więcej niż przy tej poprzedniej tabeli. Jak sądzisz, czy tu ich rola zdecydowanie może wzrosnąć?
Ta tabela przede wszystkim, z tego co ja się przyglądałem i tak próbowałem sobie nawet jedno spotkanie rozbierać na czynniki pierwsze, jak to będzie w poszczególnych biegach, kto z kim pojedzie, na pewno będzie ta tabela ciekawsza dla kibiców. To pierwszy wniosek. Drugi wniosek taki, że będzie moim zdaniem liczyło się przynajmniej w tych pierwszych kolejkach, zanim nie wyjdzie, który numer jest tak w praniu, który numer jest takim liderem, będzie się wyrównała, będzie się liczyła wyrównana siła drużyny. Nawet bardziej niż to, żeby mieć jednego czy też drugiego zawodnika mocnego, bo tak można ustawić skład pod rywala, że ten mocny swoje zrobi, ale na innych ten mocny już tak mocno nie zarobi. To znaczy, jeśli Bartek z Marzlik wiemy, że robi w okolicach 15 punktów, to można swoich zawodników tak ustawić, żeby ci najlepsi ze swoich zawodników nie trafiali na Bartosza z Marzlika.
Tyle Andrzej Loch. Teraz wizyty na innych stadionach w ekstraligowych ośrodkach czekają na pierwsze próbne jazdy. Najpierw u nas Piotr Baron, menedżer Unii Leszno. Mistrzowie Polski wrócili właśnie ze zgrupowania w Hiszpanii.
Zakończyliśmy dokładnie wszystko 28, po czym wróciliśmy do kraju. Dzisiaj już przeszliśmy badania wydolnościowe z drużyną. No i cóż, jeżeli chodzi o zgrupowanie, to myślę, że bardzo udane. No, biorąc pod uwagę to, że przez 10 dni udało nam się zrobić prawie 15 jednostek treningowych, no to już świadczy o tym, że lekko nie było na obozie. W ciągu tygodnia zawodnicy po 25 tysięcy kalorii popalili, to też o czym świadczy. Wygląda dobrze, wróciliśmy wszyscy zdrowo, to jest ważne, żadnych kontuzji, całe szczęście nie odnieśliśmy, chociaż wiadomo, że jest to cross, może być ryzyko, ale też były rowery, ale jesteśmy zdrowi i wszystko wygląda dobrze. Po tych dzisiejszych badaniach jeszcze jesteśmy pełni optymizmu, bo wychodziło to w miarę fajnie, więc tylko czekać, aż wyjedziemy na tor.
To tak jak wspominałeś, był obóz motocrossowo-rowerowy. Czy ktoś liczył, ile okrążeń tego toru motocrossowego udało się zrobić? Ile kilometrów zawodnicy wykręcili na rowerze?
Kurczę, na rowerze to wiem, że Wojtek sprawdzał Mizuru, więc nie chciałbym tam przekłamać jakiej ilości. Wiem, że jakiś konkurs nawet w związku z tym robili. Natomiast na krosie no, przejeździliśmy zdecydowanie więcej, nawet jak w ubiegłym roku, ale też jesteśmy o tyle mądrzejsi, że wybieraliśmy już tory te, które w większości nie sprawiały problemów, a też żeby nie było kontuzji, więc takie tory, gdzie było bardzo dużo skoków, żeśmy omijali, aby tych kontuzji nie było. Ale na krosie przejeździli mnóstwo wody.
Czy obok krosu, obok rowerów jeszcze był czas na coś innego sportowego?
No oczywiście, że tak. Mieliśmy fajne warunki, bo widzieliśmy jeden taki pokój większy, żebyśmy mogli raz, że się spotykać, w którym też przebywał masażysta nasz i no co, jak się kończą treningi, to wszyscy schodzili się do pokoju, bo po kolei każdy gdzieś tam masowany, wiele rzeczy mogliśmy omówić, ale myślę, że głównie integracja, która panowała, to było świetne i myślę, że mieliśmy okazję wszyscy się poczuć jak jedna duża rodzina. Mieliśmy też okazję porobić grilla na tarasie i gdzieś tam postekować. Te nasze steki leszczyńskie też były, więc było przyjemnie.
Czy obok leszczyńskich byków byli tam też jeszcze jacyś inni sportowcy, z kimś udało się spotkać?
No był Kacper Woryna, ale spał w innym hotelu, to tylko widzieliśmy gdzieś tam busa i jeździł na inne tory jak my. Oczywiście mnóstwo kolarzy, piłkarzy, ale głównie kolarzy, cały hotel, więc tych sportowców jest bardzo wielu i myśmy odjeżdżali to z Polski, 90 osób grupa przyjeżdżała, kolarzy, więc te sportowe towarzystwo jest. Mieliśmy okazję gdzieś spotkać się też pod Barceloną z statkiem Błażusiakiem, gdzie przyjechał sobie potrenować, a myśmy akurat mieli trening. Oczywiście też były testy, to część, kto chciał, mógł pojechać sobie na testy Formuły 1 zobaczyć i też od nas spora grupka była.
Czyli generalnie zgrupowanie na plus.
Wydaje mi się, że na plus, tym bardziej, że pojechaliśmy, wszyscy wrócili, inaczej, wszyscy dojechali na obóz uśmiechnięci, wrócili uśmiechnięci, więc to o czym świadczy, że był i dobry klimat, dużo pracy przeszliśmy, no a teraz już będziemy się szykowali ku temu, aby wyjechać jak najszybciej na tor.
Emil pozostał jeszcze w Hiszpanii, czy też wrócił do Polski?
Nie, Emil wrócił 3 dni szybciej od nas. No Emil był od 25 stycznia do 25 lutego, więc cały miesiąc i Emil tych jednostek treningowych zrobił oczywiście więcej jak my, bo tego czasu było też więcej, ale mieliśmy okazję i się pospotykać i pojeździć razem, więc to wszystko wyglądało fajnie.
Co przed nami? Dziś poniedziałek, początek marca, pierwsze zajęcia we wrocławskim AWF-ie, tam już te badania, o których wspominałeś. Kiedy będą wyniki?
No, wyniki będziemy mieli w ciągu 3 dni, ale te parametry, które nas interesują, one wyskakują w momencie, kiedy dany zawodnik pracuje na tym rowerku, więc mieliśmy okazję dzisiaj zobaczyć dyspozycję chłopaków i to wygląda dobrze. Teraz, no cóż, walczymy z torem, trochę zmian regulaminowych jest, więc musimy ten czas nadrobić. W czwartek prawdopodobnie będziemy mieli zakładane już bandy i myślę, że w niedzielę wyjedziemy na pierwszy trening.
Wiadomo już, o której ten pierwszy trening, bo dla wielu to jest bardzo ważna data, ten pierwszy warkot motocykli żużlowych.
No będziemy chcieli oczywiście zrobić w godzinach, gdzie jest najcieplej. Myślę, że między gdzieś tam 13 a 16 w tych godzinach pojeździmy. Oczywiście zobaczymy, czy nam też pogoda pozwoli, bo cały czas tą pogodę już śledzimy. Wygląda to wszystko optymistycznie. Chociaż z pogodą to jest tak, jak wszyscy wiemy, że na dwa dni można ją przewidzieć. Na tydzień do przodu niestety jest strasznie ciężko.
Co z pierwszymi sparingami?
Pierwsze sparingi są zaplanowane. No właściwie był 16 w Anglii, ale do tego sparingu na pewno nie dojdzie, nie pojedziemy go. Zobaczymy, czy Anglicy przyjadą do nas. Jeżeli wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, to pojedziemy 21 sparing z Zieloną Górą i myślę, że do tego czasu się przygotujemy. Oczywiście potem kolejne i z Częstochową, i z Bydgoszczą, więc mamy co robić. Jeszcze do tego mamy też memoriał, który też możemy potraktować w formie sparingu, czyli testowanie sprzętu, i zobaczymy wtedy, w jakiej dyspozycji będziemy.
A w Gorzowie nasz lokalny rywal Stal już czeka także na pierwsze kółka, mówi prezes Stali Marek Grzyb.
Pogoda Aures fajna, no myślę, że tory wygląda całkiem nieźle. Myślę, że trener Chomski już też się nie może doczekać, żeby sprawdzić naszych zawodników, a przede wszystkim już po obozie integracyjnym, obozie szkoleniowym szpiderowym Unię widać było u naszych zawodników, że są pełni optymizmu i tak się bardzo, nawet bym powiedział, gorączkują, kiedy ten moment nastąpi, żeby można było wyjechać na jacyś. Myślę, że ten pierwszy trening jest lada moment. No, tu trener Chomski oczywiście poza tymi sparingami z Grudziądzem i Wrocławia wiem o tym, że się też szykuje, cały czas obserwuje aurę, patrzą, co się dzieje. No, są takie zakusy, że myślę, że lada moment wszyscy usłyszymy ryk silników, prawda, i na jęcarzu się pojawią nasze zawodnicy i będzie się działo. Fajny jest taki optymizm, który wieje i że przełoży się, tak jak powiedziałem, na tor, ten optymizm, to ja myślę, że będziemy mieć bardzo silną drużynę, zintegrowaną, mentalnie nastawioną do wygrywania. Ja widzę po tych chłopakach, że jest ta zadra wokół, prawda, że coś się takiego pozytywnego w nich zadziało, a to też jest ważne i kluczowe dla kibiców, tak? Bo kibice oczekują przede wszystkim, że ci zawodnicy będą walczyć, a ja dzisiaj mówię jako prezes klubu powiedzieć, że ja wierzę o to, że oni będą w stanie walczyć i myślę, że pojadą na 101%, albo nawet na 200%, jeżeli to będzie możliwe.
W Gorzowie kibice żyli ostatnią rezygnacją Rafała Karczmarza z uprawiania sportu żużlowego. Karczmarz sugerował, że ma dość jazdy, ale ostatnio nastąpił nieoczekiwany zwrot. Junior Stali jednak zdecydował się kontynuować karierę. On sam nie chciał się jednak wypowiadać w tej sprawie. O samym Karczmarzu mówi zatem trener gorzowian Stanisław Chomski.
Akces swój chęci powrotu na tor, nie możemy być głusi i ślepi na to, ale no, żeby wystąpić w drużynie, musi na to zapracować tak jak wszyscy zawodnicy. Ja nie mogę zburzyć tego, co do tej pory. Postawił nas w trudnej sytuacji swoją decyzją, ja tą decyzję i klub szanował. Widzieliśmy, że nikt tego nie nagłaśniał, nikt nie rozkładał to na czynniki pierwsze, a czemu, a dlaczego i tak dalej. Musieliśmy zweryfikować nasz punkt widzenia, jeżeli chodzi o politykę startową i w kogo zainwestować w tym sezonie. Chcę wrócić, klub stworzył na pewno warunki. Zobaczymy, jak on to skonsumuje i jak odwdzięczy się swoją postawą na torze.
Czy można będzie kolejny kredyt?
Wszyscy mają zawodnicy kredyt zaufania. Nie jest on bez nie do wyczerpania, ale tak jak każdy inny. Rafał musi udowodnić, że pasuje do naszej drużyny.
Magazyn żużlowy Radia Zielona Góra w każdy wtorek o 12.30. Dziś to wszystko, Maciej Noskowicz. Kłaniam się i do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.